Jeśli nie ma chętnych, to przejdźmy może do Słowa Bożego. Wiecie, że ciągle, kiedy czytamy Biblię, przewija się temat wierności, wytrwałości. A chciałbym właśnie czymś podzielić się, co ma związek z wiernością, wytrwałością. Nie ulega wątpliwości, że stać każdego człowieka na wielkie wyczyny, ale nie każdego stać, by ten wielki wyczyn powtarzać jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok, za 5 lat, za 10 lat i po 20 móc powiedzieć sobie: tak dalej to robię. Łatwiej nam być krótkodystansowcami niż maratończykami. Chciałbym przeczytać o czymś, co właściwie wiąże się z takim duchowym maratonem naszego życia. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 37 do 43 wersetu. Może nie zajmiemy się literalnie tym tekstem, ale chciałbym na coś naszą uwagę zwrócić, przypomnieć być może, a nas to potraktujemy jako przypomnienie. Od 35 przeczytajmy do 43. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak błogosławieni oni? To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł: Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Już kiedyś mówiłem, chyba raz w naszym zborze, o szafarstwie. A jeśli uważnie czytamy Pismo, to wiemy, że wcale nie tak rzadko, pośrednio bądź bezpośrednio, Biblia mówi właśnie o szafarzach, szafarstwie. Oczywiście, że nie powinno się to kojarzyć nam z wyrobami meblarskimi, bo to nie od tego słowa pochodzi słowo szafarz, ani nie jest to też staropolska nazwa wytwórcy szaf. Ale szafarz, szafarstwo jest zagadnieniem biblijnym. Szafarstwo to słowo, które... Ono nie istnieje w naszym takim codziennym obiegu, nie jest w powszechnym użyciu. Ale w czasach Pana Jezusa, w czasach apostołów, było to czymś normalnym. Stąd czytając różne fragmenty, jak ten, możemy się natknąć na takie słowa, które mówią o szafarstwie. Oczywiście nasze Biblie to tłumaczenie. Pierwotnie Nowy Testament był napisany w języku greckim. I tamto słowo brzmi, słowo szafarz, brzmi oikonomos. Słowem tym określano po prostu osobę, której powierzono opiekę nad domem, zarządzanie nad domem. Oikonomos w czasach Jezusa, apostołów, zazwyczaj był niewolnikiem, ale takim niewolnikiem, któremu Pan mógł zaufać i powierzyć mu część domu, cały dom albo pewne konkretne zadania do wykonania. I tenże niewolnik zarządzał sprawami upowierzonymi zgodnie z tym zamiarem, intencją, kompetencjami, tym zakresem, jaki Pan mu pozostawił. Od szafarza oczekiwano odpowiedzialności, wierności, lojalności, oddania, dyskrecji, gospodarności, czujności, umiejętności zarządzania, umiejętności albo przezorności, aby ochronić domostwo przed ewentualnym zagrożeniem. Takich ludzi poszukiwano. Takim oikonomos Starego Testamentu był na przykład biblijny Józef, któremu Potyfar powierzył zarządzanie swoim domem. W pewnym sensie możemy też powiedzieć, że Daniel, który znalazł się w niewoli w Egipcie, był takim oikonomos dla Babilonu. Jako niewolnik zarządzał sprawami administracyjnymi, był bardzo wysoko postawiony w państwie. Jeśli byśmy chcieli się doszukać jakiegoś źródła i poznać coś więcej na temat tej odpowiedzialności, gdzieś doszukać się źródła w języku hebrajskim, to trudno coś jednoznacznie powiedzieć, bo w hebrajskim istniały tylko dwa określenia słowa, które mówiły o służbie. Było słowo sarat i słowo abad. Abad odnosiło się do takiej zwykłej pracy niewolnika, natomiast sarat odnosiło się do pracy człowieka wierzącego, który służy innemu człowiekowi wierzącemu. W każdym razie gdzieś to sobie zawężało w narodzie izraelskim. Takim sarat, taką służbę sarat pełnił na przykład Elizeusz dla Eliasza, czy ci, którzy gromadzili się wokół Dawida. Ale jest jeszcze jedno słowo, które zostało użyte właśnie w odniesieniu do biblijnego Józefa, który służył w domu Potyfara. To słowo brzmiało, jeśli nam coś powie, pafket, pewnie nic. To słowo w potocznym języku oznaczało zwerbowanego żołnierza, którego awansowano na nadzorcę. A więc w dzisiejszym czasie powiedzielibyśmy, że jest to ktoś z dystynkcjami oficera w armii. I prawdopodobnie to jest ten hebrajski źródłosłów, który mówi o szafarstwie. Szafarz został więc zwerbowany przez Pana. Jak mówi w Nowym Testamencie apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, ma się troszczyć o to, aby podobać się temu, kto go do wojska powołał, kto go wcielił i kto powierzył mu pewne zadanie. No, wiemy, patrząc z perspektywy Nowego Testamentu, że jest to sam Jezus Chrystus w odniesieniu do chrześcijan. W Nowym Testamencie słowo oikonomos, szafarz, wymienione jest tylko 10 razy, ale zawsze zachowuje to pierwotne znaczenie. Odnosi się albo do Królestwa Niebios w jakimś sensie, albo bezpośrednio do Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Na przykład, jeśli czytamy Ewangelię Łukasza, 16 rozdział, to tam mamy taką trudną czasem do zrozumienia historię o nieuczciwym zarządcy. On zostaje pewnego dnia wezwany przez swojego Pana, aby zdać sprawę, jak czytamy, z szafarstwa. I widzimy, że zostanie mu ono wkrótce odebrane. Ta historia mówi o jego nieuczciwości tego szafarza. Możemy tam widzieć jego spryt, zaradność, przezorność, zapobiegliwość, jak potrafi poukładać sobie sprawy, jak to wszystko potrafi zrobić, aby w przyszłości, gdy ten Pan zwolni go ze służby, jednak nie stracić podobnego stanowiska. A więc co on zrobił? Darował część, zniwelował część długów dłużnikom swego Pana bez jego wiedzy, zgody, tylko po to, że kiedy straci posadę, być może jeden z nich po prostu weźmie go na to samo stanowisko w ramach odwdzięczenia czy w jakimś takim sensie możemy to rozumieć. Oczywiście Pan Jezus nie pochwalił nieuczciwości tego szafarza, ale powiedział o dwóch rzeczach na tym przykładzie uczniom. Powiedział, że mają wykorzystywać wszystkie doczesne zdolności, możliwości, sposoby, środki, okazje dla Bożego Królestwa. Bo też Boże Królestwo powinno być najważniejszą sprawą w życiu człowieka. Tak jak najważniejszą sprawą dla tego sprytnego szafarza było to, by nie stracić swojej posady. Powiedział Pan Jezus również przy tej okazji, że szafarz, który jest wierny w najmniejszej sprawie, będzie również wierny w wielkiej sprawie. A ten, który jest niesprawiedliwy w najmniejszej, będzie niesprawiedliwy i w sprawach wielkiej wagi. I Pan Jezus konkluduje: któż więc takiemu powierzy swoją własność? Szafarz powinien być osobą ponad wszystko wierną. W Ewangelii Mateusza, 25 rozdziale, znowu jest historia, która mówi o szafarstwie. Znamy ją doskonale. Nie będę jej nadmiernie rozwijał. Ale to jest historia o sługach, którzy otrzymali talenty. Odjechał ten pan, który rozdzielił te talenty, wraca, rozlicza się z nimi z tego, co im powierzył, z tego, jak oni tym zarządzali. Dwóch zyskuje dużo więcej niż posiadali, a ten trzeci okazuje się, że był leniwy, ponadto bał się obracać talentem, by go nie utracić, zakopał go, więc przechował go i oddaje swemu panu to, co dostał. I w rezultacie tej swojej zapobiegliwości, tej swojej ostrożności po prostu traci i to, co ma, i sam ponosi szkodę. Historia ta mówi nam o tym, że szafarz ma pomnażać majątek swojego pana, że tego nigdy po czasie ma nie być dokładnie tyle samo. Mamy pomnażać swoje zdolności, umiejętności, a nie tylko zachowywać je. To nie jest naszym życiem jak z pudełkiem, gdzie po latach otwieramy szkatułkę i tam w środku dalej jest ten pierścionek. Czy każdy chrześcijanin jest dzisiaj szafarzem? Skoro Biblia o tym mówi, to zastanówmy się, czy mówi również o nas. A może tylko mówi o tych, którym kiedyś, dawno temu powierzono pewne funkcje w Kościele, a są nimi apostołowie? A może naprawdę jednak chodzi też o nas dzisiaj? Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? Tak niepewnie, myślę, zapytał Piotr. Do kogo to kierujesz te słowa? Ja myślę, że szafarstwo można zaobserwować na gruncie takich trzech perspektyw. W trzech aspektach można do tego podejść. Z jednej strony szafarz jest osobą, której powierzono jakąś służbę, jakąś odpowiedzialność w Bożym Kościele. A więc jeśli coś robię, jeśli coś robisz w Kościele Pana Jezusa, jesteś szafarzem tej służby. W 1 Koryntian, 4 rozdziale, pierwsze dwa wersety znajdujemy taką myśl. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Te słowa apostoł Paweł skierował do wierzących w Koryncie. I mówi, że każdy z tych, którzy trudzą się budując dom Boży, to każdy jest szafarzem. Ale uwaga, tam nie mówi o tym, że wszyscy są szafarzami. Mówi, wy jesteście rolą Bożą. I myślcie, proszę o nas, jako o takich, którzy są sługami i szafarzami, którym powierzono tajemnice Boże. A więc myślę, że sprawy, zadania, plany, których znaczenie albo wagę niekoniecznie wszyscy dostrzegają. W tym znaczeniu, oczywiście szafarstwo, w tym znaczeniu to nie wszyscy słuchacze podobieństw Pana Jezusa byli szafarzami, ale chodziło o uczniów Jezusa, o tym, którym coś powierzono. W Kościele może się to odnosić, do ewangelistów, nauczycieli. Biblia tam mówi w liście do Efezjan o prorokach, apostołach, dodałbym diakonów i wszystkich, którzy swoją służbę sprawują na jakimś odcinku. Nie jest ona jednorazowa czy po prostu jest sporadyczna. Tacy ludzie mają okazać się wierni, mają baczyć, jak budują. To, co robią, ma mieć wartość nie tyle dla ludzi, ale ma mieć wartość dla tego, kto ich powołał. Więc niech każdy baczy, jak buduje. Powołani do służby w Kościele szafarze mają być wierni. W czym mają być wierni? Nie chcę zabierać za dużo czasu na ten wątek. Wierni wobec Słowa Bożego. Wiemy, że nie wszyscy tacy byli, kiedy czytamy Nowy Testament. Wierni wobec Ewangelii. Wiemy, że i inne wersje Ewangelii się pojawiały. Mamy być wierni wobec powierzonej służby. To nie chodzi o to, że zaczniemy dobrze. Chodzi o to, żebyśmy skończyli dobrze. Kiedy czytamy o bohaterach wiary, jest powiedziane, że rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. A więc nie to, jaki mieli początek, z jaką werwą zaczęli, jak z kopyta wszystko zaczęło iść. Ale przypatrzcie się końcówce i naśladujcie. A więc wierni wobec powierzonej służby. wierni wobec powierzonej im czeladzi, jak tu Pan Jezus powiedział do uczniów. Czyli chodzi o ludzi. Po drugie, szafarstwo można też w takim aspekcie rozpatrywać, że szafarzem jest po prostu każdy chrześcijanin. Każdy chrześcijanin, znaczy osoba, która przyjęła Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Do takich ludzi mówi apostoł Piotr w swoim liście, jest to pierwszy list Piotra, 4:10. Mówi takie słowa. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. To wezwanie widzimy jest skierowane do wszystkich, do każdego. I każdego nazywa Piotr szafarzami. I dlatego jest to wezwanie dla każdego z nas, ponieważ Bóg każdemu udzielił łaski w postaci umiejętności, zdolności, możliwości, darów, abyśmy usługiwali w domu Bożym. W liście do Efezjan czytamy, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Każdemu z nas. Jeśli kiedykolwiek myślałaś o sobie, że jesteś trochę takim beztalenciem, to w Chrystusie nie możesz tak myśleć i mówić. Bo to godzi w Chrystusa. Godzi w to, czym On cię łaskawie obdarował. A obdarował ludzi darami i wstąpił na wysokość. Każdemu została dana łaska. Każdemu odmierzył tyle, ile ten człowiek jest w stanie zagospodarować wokół siebie w swoim życiu. Nikt nie może powiedzieć, nie mam możliwości. Nikt nie może powiedzieć, nie mam umiejętności. Każdemu Bóg darował łaskę. Trzeci aspekt szafarstwa. Szafarstwem może być również moje, twoje, świeckie stanowisko pracy. A szczególnie wtedy, gdy wiąże z nim się jakaś odpowiedzialność społeczna albo odpowiedzialność za innych ludzi. Wówczas taka osoba nie jest tylko odpowiedzialna przed pracodawcą, ale również przed Bogiem. Bo wiemy, że Pismo mówi, że wszelka władza, wszelka zwierzchność pochodzi od Boga. I dam przykład tego. Według przekładu Biblii Gdańskiej przeczytam Rzymian, list 16:23. Pozdrowienia to są. Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i wszystkiego zboru. Pozdrawia was Erastus, szafarz miejski i Kwartus, brat. W współczesnych bardziej przykładach ten Erastus jest nazwany skarbnikiem miejskim. A zatem był szafarzem publicznych środków, tak? Ciążyła na nim społeczna odpowiedzialność. Wszelka władza należy od Boga, ale jeśli władza niewłaściwie obchodziła się z tym, co do niej nie należało, wówczas przychodziły zmiany. W tym tygodniu my doświadczyliśmy zmiany w naszym kraju, tak? Nie wiem, czy akurat z tego powodu jej doświadczyliśmy. Nie jestem prorokiem. Ale wielokrotnie, jeśli królowie w Izraelu niewłaściwie zarządzali krajem, to szybko przychodziły zmiany. Widzimy to, że kilku lat nawet nie wytrwali, a już przyszła zmiana. I Biblia wielokrotnie zwraca naszą uwagę na rzeczy nam powierzone przez Boga. Ostrzega nas, napomina nas, że zostaniemy rozliczeni z powierzonych nam zadań, służb, darów. Pamiętacie pewną historię, jeśli czytacie Stary Testament, pewnemu człowiekowi, który rąbał drzewa, przygotowywali, wiecie, materiały na budowę szkoły prorockiej. Pewnemu słudze, kiedy rąbał, spadła siekiera. Właściwie wypadł ten trzonek, to ostrze z trzonka spadło. I wtedy się przeradził, mówi, ach, Panie, ona była pożyczona. Ona była pożyczona. I tak wiele rzeczy w naszym życiu zostało nam jakby pożyczone, jakby powierzone. I kiedy coś spadnie, można dalej rąbać tym kawałkiem drzewa, ale robota już nie pójdzie. To wszystko się nie klei, nie idzie do przodu jak kiedyś, tak? Co trzeba zrobić? To samo, co w tej historii czytamy. Trzeba wrócić do tego miejsca, w którym to coś się wydarzyło, że już nie idzie, jak dawniej. I wtedy wyciągnął się jak długi ten, któremu to ostrze wypadło do tej wody bo spadło do wody właśnie. Zdarzył się cud, kiedy on się tak wyciągnął, wtedy to ostrze wypłynęło na powierzchnię. Czasem wydaje nam się, że tracimy pewne rzeczy bezpowrotnie, że kiedy już coś nie idzie, to już nie pójdzie do końca i na zawsze. Tak nie jest. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że coś jest nam powierzone, kiedy wracamy do tej odpowiedzialności, kiedy wracasz do swojej postawy, którą naprawdę można nazwać szafarstwem, wraca również to ostrze na ten trzonek. I ta praca pójdzie w zupełnie inny sposób niż dotąd. To może dotyczyć również naszego życia na tak zwanym świeckim polu. Niekoniecznie mówię tu o kościele w tym wypadku. A więc zwróćmy jeszcze uwagę, że szafarz, któremu coś powierzono, a powierzono mu zazwyczaj domostwo, on był związany z miejscem swojego szafarstwa. Była to osoba w pewnym sensie ograniczona i uwiązana tą odpowiedzialnością, jaką Pan nałożył na niego. Powstaje pytanie, czy my jesteśmy chętni do tego, by być tak zobowiązani? A ja wiem, że jesteśmy na ogół ludźmi, którzy lubią coś robić, lubią być aktywni, sprawia to nam radość, frajdę, to jest ciekawe, ale częściej jest tak, że lubimy te rzeczy tak z doskoku, tak dorywczo, jesteśmy takimi zadaniowcami, gdzie kiedy kończy się zadanie, jest tak, jak mówią Niemcy, fertig, koniec. Ale szafarz nie mógł sobie tak powiedzieć. Nie mógł w ten sposób podejść do swojej odpowiedzialności. Ten człowiek po prostu był związany z tym miejscem, w którym służył. Był, powiedziałbym, uwiązany. Jak to jest z nami? Czy pełnimy swoje szafarstwo rzetelnie? A rzetelnie oznacza przyjąć to, że jestem związany. Przyjąć to, że jestem zobowiązany. Oczywiście to nie ludzie nakładają na nas zobowiązania, to Pan powinien. Jak coś odbierasz od Pana i ma to znamiona szafarstwa, to zwróćmy na to uwagę, że to oznacza, że jesteśmy związani, jesteśmy, nawet powiem, mocniej uwiązani. Kiedy chodzi o Kościół, to sprawa się jeszcze bardziej komplikuje, bo szafarz sprawujący dobrze swoją posługę, no, jest uwiązany wokół ludzi, którym służy, tak? Nie chodzi o pastorów tylko. Chodzi o wszystkich ludzi, którzy służą innym. I tacy ludzie nie traktują, nie powinni traktować tego jako ciężaru. Tacy ludzie nie utyskują z tego powodu, że coś muszą, a inni nie muszą. Oni nie starają się spychać czegoś na innych. Nie uciekają przed tym. Bo oni wiedzą przed Panem, że stali się szafarzami pewnej odpowiedzialności. Nie uciekają przed tym, bo kochają Słowo, kochają Ewangelię, kochają ludzi, którym służą, kochają swoją służbę i kochają miłością Chrystusa. I miłość, drodzy, w szafarstwie jest tym, co kwalifikuje człowieka, a jej brak jest tym, co dyskwalifikuje. Skąd to wiem? Kiedy Piotr trzykrotnie zaparł się Pana Jezusa, potem trzykrotnie był zapytany o to, czy go miłuje. I za każdym razem, gdy Piotr potwierdzał, że miłuje Pana, to usłyszał: paś owieczki moje. Miłość kwalifikuje do duszpasterstwa. Duszpasterstwa, a właściwie praca jakakolwiek między ludźmi, z ludźmi, w kościele, a nawet poza nim, społeczna, jest też pewnego rodzaju szafarstwem. I jeśli nie mam miłości Chrystusa, to nie wytrwam w tej posłudze. Dam wam pewien przykład. Wiecie, jaka jest średnia pracy terapeutów w Polsce? 2 lata. I następuje rotacja. Taka jest średnia, ośredniona sprzed kilku lat przynajmniej, że terapeuci pracujący w trudnym środowisku wytrzymują w tej pracy 2 lata. Trzeba naprawdę mieć miłość skąd? No ze świata? Jej nie wezmą, nie nabiorą. Ale kiedy Bóg napełnia człowieka miłością, to człowiek jest w stanie przekroczyć jakieś bariery statystyczne. Apostoł Paweł powiada, baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, ale usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. To jest list do Efezjan, 5 rozdział, 15 do 17 wersetu, przekład Biblii Tysiąclecia. Właściwe szafarstwo również, oczywiście w życiu chrześcijanina, polega na takim usiłowaniu zrozumienia i odkrycia tego, co będzie podobało się mojemu Panu i po prostu czynienie tego. Dzisiaj wszystko pędzi, wszystko gdzieś tam ucieka, coraz mniej jednak znajdujemy czasu na jakąś spokojną chwilę, a jeśli już, to czy w tej spokojnej chwili znajdujemy moment na dochodzenie tego, dociekanie i zapytywanie Boga, jaka jest Jego wola? Ile czasu tak naprawdę poświęcamy, by dowiadywać się u Pana, jak to życie nasze ma wyglądać w kontekście szafarstwa chrześcijańskiego? Czy wyzyskujemy, czy odzyskujemy ten czas, aby mieć go również na rozmowę z Bogiem, na dialog z Bogiem, na temat tego, co mi powierzono? Zwróćcie uwagę, usługujcie tym darem łaski, jaki otrzymaliście. Ja muszę być świadomy tego. I jeśli ja otrzymałem, bo Bóg mówi, otrzymałeś, każdy. A ja mówię już któryś rok Bogu, ale ja nie wiem, co ja otrzymałem od Ciebie. To przyznacie, że jest jakiś problem rozwojowy w życiu duchowym takiej osoby. Bo ja mam być odpowiedzialny za to, co otrzymałem, a ja już ileś lat mam zakopany talent. I dalej coś robię, tak jakby po omacku. Jesteśmy również jako chrześcijanie szafarzami wartości chrześcijańskich, moralności, której w świecie poza chrześcijaństwem nie znajdziecie. Nie znajdziemy tego. Skąd biorą się nasze standardy moralne? Z tradycji, z domu, z religii? Po części społeczeństwo tak funkcjonuje. W normach, które mają źródła właśnie w tradycji, w religii, w domu. Ale chrześcijanie biorą swoje standardy z Biblii. Taką historię kiedyś słyszałem. Pewien człowiek zgubił okulary. Nie mógł ich znaleźć. No, trochę napięcia było w domu. Po miesiącu przychodzi do żony z uśmiechem, mówi, znalazły się. A gdzie były, pyta żona. W Biblii leżały. Pomyślcie nad tą historią. Biedaczysko nie otworzył przez miesiąc Biblii. Gdyby tylko ją otworzył, znalazłby swoje okulary. Mówi się, że Biblia to list od Boga dla ludzi. Gdy znajdujesz w skrzynce pocztowej list od osoby, która uważa, że jesteś kimś szczególnym, kimś wyjątkowym, kimś ważnym dla niej, i ty to wiesz, czy odkładasz otwarcie takiego listu do niedzieli? Albo powiesz sobie, a w przyszłym miesiącu otworzę, co mi tam. Nie robisz tak. Jednak jeśli robimy tak z Biblią, to znaczy, że bardzo źle traktujemy nadawcę tego listu. I sam też nikt z nas nie chciałby być tak traktowany. Skąd to wiemy? No niech no spróbuję nie odpowiedzieć niektórym z was na SMS-a. Mam 3, 4, 5 telefonów. Nie zawsze mogę odebrać, jak z kimś rozmawiam. Wtedy odłączam telefon. Ale na zwykłego SMS-a, e-maila, chcemy, żeby szybko przyszła odpowiedź. A Bóg, który Cię kocha, który dał swojego Syna za Ciebie, umarł ten Syn za Ciebie, musi się naczekać, aż otworzysz Biblię. A jeszcze ją masz w domu czasem. Czy jesteśmy dobrymi szafarzami? Zapytam was, gdy chodzi o uczestnictwo w zgromadzeniach Kościoła. W tym roku ponownie byłem w jednym miejscu, w którym zastanawiano się nad zawieszeniem spotkań w tygodniu. Jak mi powiedziano, no jednym się nie chce, inni mówią, że za zimno jest w kościele, inni nie przyjdą, jak jest deszczowo, pozostali pracują, inni wypoczywają po pracy, a ktoś też musi zostać dziećmi. W związku z tym trwa rozważanie, czy nie zamknąć kościoła i nie otwierać go tylko na niedzielę. I takim sposobem ludzie XXI wieku, chrześcijanie, nazywani w Biblii szafarzami, doprowadzają swoje życie do niedzielnego chrześcijaństwa. Sprowadzają do takiej pigułki, którą się zje i najlepiej, żeby raz w tygodniu ją zjeść i żeby na cały tydzień wystarczyła. I tak zadziałała, tak duchowo się uwalniały te wszystkie warstwy tej duchowej tabletki na cały tydzień w naszych wnętrzach. Tak się nie dzieje. Izraelici, jeśli zebrali mannę na 2 dni, to zgniło wszystko na 2 dzień. Tak? Na dzisiaj mieli nazbierać. Na dzisiaj. Spójrzmy na uczestnictwo w życiu Kościoła. Na swoje szafarstwo. I pomyślmy, kiedy my zaczniemy zastanawiać się nad tym, czy nie organizować tylko nabożeństw niedzielnych, a resztę najlepiej zamknąć wszystko. A wcale nie jest tak daleko, powiem wam, jakby cały rok tak przepatrzeć. Gdy czytam o pierwszym kościele, to widzę, że oni trwali we wspólnocie i to nie był taki slogan, taki lep dla ludzi. Tu jest wspólnota, przyjdźcie. Ludzie mają samotność, trudną wspólnotę. Ale to nie było hasło na budynku zborowym. Oni mieli wspólnotę i co to znaczyło? Codziennie jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 46 werset. A jak my wpisalibyśmy się w życie takiego kościoła? No, nie spotykamy się codziennie. To prawda. W wielu kościołach nie spotykają się ludzie codziennie. Troszkę inaczej funkcjonujemy niż w tamtych czasach. To trzeba też przyznać. Ale gdybyśmy byli częścią tamtego kościoła, czy nadal, z naszym oczywiście sposobem patrzenia na życie, czy nadal moglibyśmy powiedzieć o tym kościele, codziennie jednomyślnie uczęszczają do świątyni? Ja myślę, że przyjdzie taki czas w naszym kraju, że ludzie znowu będą szukali Słowa Bożego, wspólnoty Kościoła, prawdziwej wspólnoty, nie tylko bywania w Kościele, ale prawdziwej wspólnoty. Bo z nami Polakami, patrząc na historię od Mieszka I, jest tak, jak trwoga, to do Boga. Tylko szkoda, że w obliczu jakiejś opresji i trudności i trwogi ludzie krzesają z siebie taką determinacją, poszukiwanie czegoś, co mogłoby ich ochronić. Czy jesteśmy dobrymi szafarzami, gdy chodzi o gotowość naszą do służby? Ten fragment, który się rozpoczął, brzmi: niechaj biodra wasze, którym rozpocząłem, niechaj biodra wasze będą przepasane, a świece zapalone. Ubiór tam człowieka tamtych czasów, wiecie, to była jak tunika, to wszystko luźno wisiało. Przepasać biodra oznaczało być gotowym. Po co ta świeca zapalona? Bo ta gotowość, wiecie, może oznaczać również, że w każdym czasie jesteś gotowy. Za dnia i w nocy. W każdym czasie. Czy jesteśmy dobrymi szafarzami, gdy chodzi o gotowość? Dobry szafarz to osoba, która też rozwija to, co jej powierzono. Biblia powiada, komu wiele powierzono, będzie się od niego wymagać więcej. A na innym miejscu Pan Jezus mówi, kto w małym okazał się wierny, będzie mu powierzone więcej. A więc zobaczcie, większe wymagania, więcej powierzonych zadań. To przyszłość szafarzy. W domu Pana obowiązują też zasady Pana. Oikonomos to osoba, która, to greckie słowo, z którego wywodzi się szafarz, to osoba, która porusza się, funkcjonuje ściśle według pewnych norm, zasad. To greckie słowo oikonomos tak naprawdę jest zlepek 2 słów. Oikos, domostwo, i nomos, prawo, norma, zasada. A więc szafarz to osoba, która żyje zgodnie z pewnymi prawami ustalonymi przez Pana. A więc to nie tylko opiekun. To również ktoś, kto w imieniu Pana utrzymuje jakąś dyscyplinę. Utrzymuje pewne standardy. Dba o to. Dba o pewne zasady, o pewne normy. Bo to Pan je wyznaczył. Jak my byśmy je wyznaczyli, to wiecie, jak to jest z normami. Przypatrzcie się, jak było 30 lat temu, jak jest dzisiaj. To jest wszystko płynne. Normy, zasady zmieniają się wraz ze społeczeństwem. Ale kiedy prawodawca ustanawia pewne zasady, to szafarz wszystko, co może, to tylko dopełnić rzetelnie to, co Pan mu zlecił. Zatem jakimi jesteśmy szafarzami? Nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy niezawodni, to prawda, ale zwróć uwagę, dotyczy to tak szerokie, tak wielu dziedzin naszego życia. I na koniec chcę jeszcze przenieść temat szafarstwa jakby poza budynki kościelne, poza kościół w takim sensie dosłownym. Zobaczcie, czego jesteśmy jeszcze szafarzami, poszerzając ten temat. Taka historyjka. Pewien rolnik postanowił sobie rano, że w tym dniu zaora swoje pole. Poszedł więc do stodoły, wyciągnął swój sprzęt i tam zauważył, że korytko, z którego piły świnie, jest wywrócone. Zatem zostawił ten wyciągnięty już sprzęt, podszedł, aby to korytko postawić na swoje miejsce, napełnić je ponownie wodą. I kiedy tak dochodził już do tego korytka, zobaczył, że jakaś okulawiona kura biega po podwórku. Rzucił się więc w pogoń za tą kurą, żeby ją dorwać, zobaczyć, co się tam jej wydarzyło, co się stało. Jak się tak uganiał za nią, zauważył, że ziemniaki, które miały być z pichlerzyków, wczoraj jeszcze nie są. Więc zabrał się za wkładanie tych ziemniaków do tego spichlerzyka. Jak tak zaczął tą swoją robotę, to wtedy dostrzegł z tego miejsca, że warzywa nie są należycie podlane, a przyszła niezła temperatura i słońce. Jak to wszystko zacznie świecić, trzeba to czym prędzej podlać. No i kiedy tak szedł, wyobraźcie sobie pokonewkę, to. Tą historię można ciągnąć aż do końca dnia. Jak skończył się dzień takiego człowieka? Z pewnością był zmęczony. Może miał wrażenie, że nic nie zrobił. Ale czy tak czasem nie wygląda nasz dzień, nasze życie? Co ta historia ma do powiedzenia o szafarstwie? Ano to, że nasze zarządzanie, nasze szafarstwo dotyczy również czasu, jaki posiadamy. Wiecie, że czas został nam dany od Boga? Naucz nas, Panie, liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Odkupujcie czas, czytaliśmy, bo dni są złe. To z kolei oznacza w naszym życiu jakąś dyscyplinę, jakieś planowanie, jakieś wyznaczanie sobie czegoś. Oczywiście będzie tak, że będziemy musieli powiedzieć sobie nie albo komuś nie. Oczywiście będzie tak, że trzeba będzie zweryfikować te swoje plany, bo czegoś nie wzięliśmy pod uwagę. Oczywiście będzie też tak, że będziemy musieli uczyć się, że będziemy zawodzić. Ale jeśli tego nie będziemy robić, to czy będziemy mądrymi szafarzami, którzy należycie szafują, użyję znowu tego słowa, swoim czasem. Zasoby. Szeroki temat. Są biznesmeni, którzy wszystko albo niemal wszystko, co posiadają, używają dla dobra i rozwoju swojej firmy. Dużo wkładają. Bo wierzą, że ten rozwój przyniesie im to samo, co włożyli i jeszcze więcej. Więc inwestują, tak o tym mówimy. Inwestują, bo wierzą, że przez inwestycje odzyskają te pieniądze i jeszcze dodatkowo zarobią. Ale są też inni ludzie, którzy jedynie konsumują, zarabiają po to, żeby skonsumować. Oczywiście w naszym kraju często dzieje się tak z konieczności. Nie chcę tu w złym świetle ani jednej, ani drugiej grupy postawić. Ale są dwie grupy, prawda? Jedni, którzy mogą inwestować, drudzy, którzy mogą konsumować. Czasem z konieczności, czasem z wyboru. Jak myślicie, którzy ludzie mają większe szanse na pomnażanie zasobów? Ci pierwsi, prawda? Bóg również chce nas uczyć tego, że czym nas obdarował, a Biblia mówi, Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia, abyśmy w mądry sposób inwestowali. A nie tylko, żebyśmy byli konsumentami. Czy traktujemy swoje życie w kategoriach inwestowania? I wyjdźmy troszkę poza naszą kieszeń w tym myśleniu. Bo zasoby, Boże zasoby, to nie tylko to, co mamy w kieszeni. Czy jesteśmy ludźmi, którzy marnotrawią, zakopują swój talent, leży jak w szkatułce w naszym życiu? Jak otworzymy, to się miło zrobi na sercu, że mamy. Czy jesteśmy ludźmi, którzy rozwijają to? A jak można rozwijać talent, zasoby? Przecież powiem wam tak, dzieci są darem Pana, jest tak napisane? To jeśli wiesz, że masz pewien talent i masz możliwość włożyć go w swoje dzieci, w następne pokolenie, to ucz. To ucz. Jeśli Bóg jeszcze da dar, o, to już niezwykła historia. Ucz, siej, a będziesz kiedyś zbierał. Co człowiek sieje, to zbierze. To taka zasada. Nie masz dzieci? Zobacz, rozejrzyj się. Każdy kościół to ojcowie, młodzieńcy, dzieci, a jeszcze dodam niemowlęta, bo to Boża rodzina. I jedni drugich mogą uczyć. Jedni drugim mogą przekazywać. Jedni drugich mogą pociągać. Jedni na drugich mogą się wzorować. To jest rozwój, to jest pomnażanie. To już kościół nie będzie taki, jak był na początku. Bo są ludzie, którzy rozumieją, że są szafarzami. I że nie tylko chodzi o to, że mogą sami użyć talent, ale jeszcze mogą w innych włożyć swoje serce. A Bóg się do tego przyzna, wiecie, i obdaruje na nowo, i kolejnych, i kolejnych. Wyobraźcie sobie szafarza Józefa, zarządcę domu Potyfara. Co byłoby, gdyby nie rozwijał, nie pomnażał zasobów mu powierzonych? Dotarłby do czegoś? Jak wyglądałby Egipt w latach głodu, gdyby w latach obfitości Józef mądrze nie zarządzał Egiptem? I my też jesteśmy wezwani do mądrego szafarstwa. Pan Jezus powiedział, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodziej nie podkopuje i nie kradnie. Mądrość szafarza polega na tym, że inwestuje. Że nie wszystko skonsumuje, ale zainwestuje. Relacje. Wielki temat. To takie nowoczesne słowo relacje. Kiedyś mówiło się społeczność. Relacje również dotyczą naszego szafarstwa, bo je należy pielęgnować. Jeśli się spotkasz z kimś raz w roku, to nie można powiedzieć, że masz relacje, że masz społeczność. Bo to się nie utrzyma na tym poziomie. Mogło wam być bardzo miło i spędziliście z sobą kilka godzin i poziom waszych relacji wzrósł. Za rok nie jest to w tym samym miejscu. W związku z tym ważne jest, z kim spędzam czas, jak go spędzam, jak inwestuję. Czy rozwijam społeczność, więzi z ludźmi, chrześcijanami, czy użyczam siebie innym. Gościnność, zapraszanie, wspólne spędzenie czasu, wyjazdy, wycieczki, ach, mamy tego od groma. Czy może jest tak, że po prostu niedziela to jedyny kontakt z chrześcijanami? Czy miałaś taki czas poza niedzielą, by mieć społeczność z braćmi, z siostrami? Biblia powiada w różnych miejscach, usługujcie tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. To się dzieje, kiedy ludzie są razem. Budujcie siebie nawzajem, to się dzieje razem. Napominajcie się wzajemnie każdego dnia, też trzeba być razem. Miłujcie się wzajemnie, po tym poznaniem, żeście moi. Jak mają poznać, jeżeli oni się nie mają kiedy spotkać i miłować się wzajemnie? Czyńcie dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Wiecie, jest tak wiele wezwań, abyśmy byli szafarzami społeczności, relacji. W Domu Bożym nie jestem tylko po to, żeby otrzymać, ale jestem po to, żeby coś dać. Jeżeli tylko oczekuję na relację, a nie daję relacji, to przyznacie, że prawdopodobnie będę czekał jeszcze może dłużej. Gdy Kościół przestaje się rozwijać w społeczności, w relacjach, to zazwyczaj ma to miejsce wskutek tego, że nie traktujemy tych rzeczy jako szafarstwa, że jest nam to powierzone, że jest to moim szafarstwem. Kolejna rzecz, ciało. Mamy być szafarzami własnych ciał. Tu niektórzy mogliby powiedzieć, zatrzeć ręce i powiedzieć, z tym to mi całkiem nieźle wychodzi. Jestem szafarzem swojego ciała. I obojętnie, czy ktoś ma dużą masę, czy ma właśnie małą, bo o to chodzi. Ale ciało w Biblii oznacza fizycznie człowieka, czasem jego rodzinę, duchową bądź cielesną, a czasem po prostu starą naturę. Czy mamy czas, aby zadbać o siebie? Z tym różnie bywa i czasem jest kłopot. Pan Jezus powiedział, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco, albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu. tak iż nie mieli nawet czasu się posilić. Pan Jezus dostrzegał potrzebę odpoczynku. Ale kiedy my ją widzimy, to proszę pamiętajcie, że Pan Jezus tych, którzy są spracowani, tych, którzy są obciążeni, wzywa, aby przyszli do Niego i zaczerpnęli odpocznienia dla duszy. A dusza to coś więcej niż tylko ciało człowieka. Dusza jest tą częścią człowieka, która miała relację z Panem. A więc kiedy jesteś obciążony, spracowany, to nie szukaj tylko wyjazdu gdzieś jakiegoś urlopowego, ale staraj się również podczas swojego czasu odpoczynku mieć czas z Panem. Oj, to zregeneruje cię naprawdę dogłębnie. Nie tylko na ciele, ale również na duchu. O służbie, czyli kolejnej sferze szafarstwa, już powiedziałem dość sporo. W każdym razie, cokolwiek robimy w Kościele, to wymaga od nas poświęcenia, odpowiedzialności, gospodarności, czujności, umiejętności, też jakiejś zdolności do pomnażania, chęci, ale przede wszystkim wierności. Wierność wiąże się z wytrwałością. To nie jest krótki dystans. Dobry szafarz to ktoś, kto bez względu na okoliczności dba o to, co mu powierzone, tak jak to by było jego, a nie cudze. Jeremiasz mówi, dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. Nie uciekaj od szafarstwa, od takiej myśli, że to, co robisz, mogłoby cię nadmiernie uwiązać. Nie uciekaj, gdy Pan na ciebie to wkłada. Nie narzekaj, gdy to nosisz. Nie rezygnuj, gdy oglądasz się na innych i tego brzemienia nie dostrzegasz. Nie na wszystkich Pan to wkłada. Więc nie rozglądaj się i nie narzekaj, że nie będziesz robił tego czy tamtego, bo ktoś też nie robi tego czy tamtego. To taka, wiecie, Biblia mówi, bądźcie dziećmi w złem, a nie w myśleniu. A to jest taka dziecinada trochę. Dokąd ma trwać moje szafarstwo? Ostatnie pytanie, jakie sobie zadamy. Jak długo to ma być? Czy jest przewidziana dla mnie jakaś emerytura, czy nie, kiedy myślę o szafarstwie? Wiecie, kiedy czytam ten fragment z Ewangelii Łukasza, to czytam takie słowa, jeszcze raz to przeczytam. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, szafarza to jest, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Zobaczcie, drodzy, szafarstwo trwa, aż przyjdzie Pan. On się nie kończy, tak jak kończy się nasze życie zawodowe. Zależy od tego, jaki rząd uchwali, po jakim czasie możemy przejść na emeryturę. Szafarstwo kończy się, kiedy Pan przychodzi, ty otwierasz, przyszedł. Mamy pełnić szafarstwo do dnia, kiedy On powróci. Wówczas sytuacja się zupełnie zmieni. Odwrotnie będzie. Już nie my będziemy usługiwać, już nie my będziemy znosić, ale to On będzie usługiwał. On się przepasze i będzie usługiwał. A więc bądźmy na to gotowi. Sprawujmy szafarstwo. Nie rezygnujmy, nie utyskujmy, nie narzekajmy. Nie oglądajmy się na innych ludzi. To nie ma sensu. Tak nigdy się Kościół nie rozwijał. Weźmy sobie, proszę, bracia, siostry, do serca te słowa. Słowa z Biblii, które mówią o tym, jak żyli szafarze, jak podchodzili do służby, czym było szafarstwo. Pamiętajmy o tym, że szafarstwo z jednej strony dotyczy ludzi ustanowionych przez Pana, powołanych do szczególnej służby, ale dotyczy też nas wszystkich jako chrześcijan. I kiedy wychodzimy z Kościoła, nie ma nas tutaj, pamiętajcie, że tam szafarstwo dalej trwa. Dotyczy wielu dziedzin naszego życia, a na przykład zasobów, czasu, relacji. Trwajmy w szafarstwie. Niech Pan Bóg was błogosławi. Zaśpiewajmy wspólnie pieśń. Amen.